Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Dulak 121 Świadkowie Historii. Elżbieta Abramczuk,
Małgorzata Bojanowska.
Proszę Państwa, w tym cyklu mówimy o historii obozu przejściowego w Pruszkowie, obozu przejściowego Dulak 121 i zapraszamy osoby, świadków tej historii, osoby, które pamiętają tamte czasy, które przeżyły obóz przejściowy lub, tak jak nasz dzisiejszy gość, poświęciły upamiętnianiu historii wydarzeń z tamtego czasu gro swojego życia.
Witam dzisiaj bardzo serdecznie ponownie w naszej audycji pana Janusza Kala, który opowiadał nam w poprzednim odcinku o swoim pobycie w Dulagu i o swojej drodze przez niemieckie obozy pracy, niemieckie obozy koncentracyjne. Ostatni wątek naszej rozmowy to moment, kiedy Niemcy wiedzą już, że klęska ich jest bardzo blisko. Mają w swoich obozach koncentracyjnych, które zorganizowali na terenie całej Europy, wiele tysięcy, czy nawet może i miliony ludzi, którzy pragną przeżyć, natomiast Niemcy chyba resztkami sił organizacyjnych próbują jednak tych ludzi unicestwić. Jak to było z tymi transportami z obozów koncentracyjnych, które zostały wywiezione do Lubeki i tam więźniowie stracili życie na zatapianych statkach?
Tak, w ogóle był taki rozkaz Himmlera, że żaden więzień żywy nie ma prawa dostać się w ręce aliantów. To było w ramach tego rozkazu właśnie oni wszystko organizowali. Jedne obozy oni tam minowali, prawda, chcieli wysadzić, prawda, a tych Neuengamczyków właśnie wszystkich zbierali w kilka miejsc. To było cztery miejsca takie stawy. To było Lubeka, prawda, i te statki. Był Bergen-Belsen, taki obóz śmierci, Zandbostel i Wöbelin. To cztery tak Wöbelin, zwane, tak, cztery ewakuacyjne punkty. Wracając do statków, prawda, że to nie Niemcy zatopili, tylko alianci, tak, prawda, alianci, którzy zostali sprowokowani tym, że z tych statków załoga niemiecka strzelała do samolotów, prawda, i oni nie orientowali się, nie mieli na takiego wywiadu, że są więźniowie.
Proszę nam powiedzieć, gdzie ci więźniowie byli więzieni? Co Niemcy chcieli zrobić z tymi więźniami? Przetransportować ich gdzie?
Nie, no, na pewno. Na w ogóle pewno ten Kaparkona nie miał, że tak powiem, tych maszyn cennych. Także on został z portu w Lubece, został holownikiem na środek te zatoki wyprowadzony.
Czy Niemcy liczyli na to, że to właśnie alianci tych więźniów zamordują?
Proszę pani, tak wygląda na to, wygląda na to. Ciekawe, jakby nie udało im się to sprowokować, czy sami by to zrobili, to chyba to był ich cel, prawda? Jeżeli mogli to czyimiś innymi rękami, prawda, dokonać, to tak jest. Ten kapitan Kaparkony wzbraniał się przeciwko temu, żeby tych ludzi przyjmować tu na pokład, prawda, i ostrzeliwać samoloty, ale został zmuszony do milczenia, prawda? Natomiast kapitan tego Aten statku nie usłuchał tego, bo wszystkie kazali alianci wszystkim statkom zawijać do portów. Kaparkona właśnie i Tilbeck stanęły, prawda, i prowokowały to. A Aten dopłynął do portu i w tym momencie nastąpiło wyzwolenie, prawda, wojska amerykańskie.
I ci więźniowie, którzy byli
na Aten, w olbrzymiej większości się uratowali, tak. Natomiast z Tilbecku tam się uratowało kilkudziesięciu zaledwie, prawda. Z Kaparkony trochę więcej, ponieważ on był transatlantyk i on się zapalił, przewrócił na bok i nie zanurzył się zupełnie, więc tam trochę ludzi się przepiło, prawda, tego.
A historia tej stodoły, w której spalono więźniów?
Był podobóz neuengamski w Hanower, Hanowerstecken, fabryce akumulatorów. Stamtąd wszystkich zdolnych do chodzenia wywieźli ewakuacyjnie, prawda, gdzieś w kierunku Lubeki, natomiast chorych zostawili wyglarkami, transportowali trochę inną drogą, bardziej na południe i połączyli z transportem z Buchenwaldu. Także w sumie to było tam ponad 1000 osób. I gnali ich, gnali, aż doszli do miejscowości Gardelegen. Tam spędzili ich do olbrzymiej szopy, cały 1000 ludzi, prawda?
1017,
tak, no, mniej więcej, no, tak, tyle doliczono się, prawda, bo
trudno jest, tak,
tyle krzyży w każdym razie jest. No i podpalili tę stodołę, prawda, to siano, polali benzyną jeszcze w środku, zawarli wrota i spalili. Nieliczni zdołali stamtąd uciec. Między innymi jeden mój kolega, który później w Łodzi mieszkał, prawda, i sobie wszystko tam opisał, prawda, dokładnie był świadkiem zasadniczym tej historii.
Pan przez 20 lat zbierał informacje do list więźniów obozu. Z tymi informacjami przyszedł pan do Muzeum Dulak. Na tych listach, które pan przyniósł, a jest to przecież pierwsza część tego, co pan zapowiada, jest 1300 osób. Proszę mi powiedzieć, czy na podstawie numerów więźniów można określić czas, kiedy byli przywiezieni i czy przechodzili przez Dulak?
Tak, dlatego że w olbrzymiej większości, przede wszystkim jeden transport, który poszedł bezpośrednio do Neuengamme, już po powstaniu dosłownie to był, to jest w całości wiadomo, że to byli ci.
Natomiast powstańcy
tak,
ludzie
z ludność cywilna, tak, wszystko warszawiacy w każdym razie. A warszawiacy też w olbrzymiej większości przechodzili przez Dulak.
Przez obóz Dulak 121 w Pruszkowie, bądź przez jego filię, prawda? Natomiast numery pozwalają określić, w jakim czasie zostali przywiezieni, którym transportem i skąd ten transport mógł.
Te transporty, które nie poszły do Neuengamme, tylko poszły do innych obozów, to przede wszystkim jest Stutthof, prawda? I Sachsenhausen.
No jeszcze Ravensbrück, bo kobiety.
A w tej chwili mówię o mężczyznach właśnie. Mm-hmm. Kobiety oczywiście, kobiety głównie do Ravensbrück, prawda?
Tak.
Ale też do Stutthofu poszły. Też druga linia, też mamy stutthofowskie. Mm-hmm. Więc te transporty, prawda, otrzymywały oczywiście bieżące numery, takie jakie tam wypadało. Więc już też dawno zostało ustalone, że to są właśnie te transporty. Natomiast
powstańcze transporty.
Tak, natomiast transporty z tamtych obozów, Stutthofu, Ravensbrück, Sachsenhausen do Neuengamme są już obarczone pewnym minimalnym błędem, bo niekiedy mogły się tam dostać osoby, prawda, już wcześniej. Tak, na przykład konkretnie biorąc moje Altgarge, było 500 osób, ale w tym znalazło się kilkanaście osób różnych narodowości, więc też wiadomo, że to nie byli powstańcy, i Niemców, którzy później objęli stanowiska w obozowej hierarchii, prawda? Więc ja liczę ich jakieś na 10%, prawda? Mm-hmm. Że to może dlatego mówię, że to jest 90%.
Tak.
Natomiast jeśli chodzi o te, które przeszły przez inne obozy, prawda? Przypuszczam, że to samo. W tej chwili ja mam zanotowane tylko numery neuengamskie, które o niczym nie mówią, natomiast te, których nie mogłem ustalić, numerów neuengamskich, to mam zapisane numery i Stutthofu, prawda, czy Sachsenhausen, czy Ravensbrück. I stąd można dopiero, prawda,
wywnioskować.
Tak, wywnioskować. Zacząłem od nowego transportu, a skończyłem na całym tym. Jak już szukam pod tutaj część, to już mogę się wziąć i całość.
Przyjął pan te działania, tak, jak swoją misję życiową,
tak,
bo jednak 20 lat zbierania informacji, a poza tym ustalał pan moment śmierci tych ludzi.
Tak,
prawda?
Tak.
Czy ginęli w obozie, czy umierali, czy udało im się przeżyć. Wśród nich są również tacy, o których nic nie wiadomo.
Tak,
są tak zwani zaginieni,
tak,
prawda?
Tak.
O których nie
bardzo
wiadomo,
dużo,
gdzie
tak.
Śmierć.
To oni przeważnie w marszach śmierci zostali.
W marszach śmierci.
Tak, bo to nie mógł iść, od razu strzelali i później zostawiali trupy, które chowali bez żadnych ewidencji, prawda? No i tak samo ze statków też nie wiadomo, kto tam był, bo nie ma spisu więźniów ze statków.
Tak, te spisy się nie zachowały, podobnie jak nie zachowały się żadne spisy dotyczące więźniów obozu Dulak 121.
Tak,
my je w tej
oczywiście.
Chwili po prostu tworzymy na podstawie relacji
tak,
świadków
tak.
historii, ale też i pewnych właśnie takich źródeł, w których znajdujemy pośrednie informacje. Proszę pana, muszę powiedzieć i bardzo bym chciała właśnie to powiedzieć tutaj podczas tej audycji, że przeżyłam absolutnie niesamowity moment, kiedy pan na tej naszej ścianie, na której wypisane są miejsca, gdzie wywożeni byli więźniowie Gulagu i wśród tych miejsc jest bardzo wiele nazw obozów koncentracyjnych, obozów zagłady, pan stojąc na tych deskach, na tej platformie pociągu symbolizującego pociąg rusztowania, pan dopisał nazwę obozu, tak, do którego pana wywieziono, ponieważ o tej nazwie, o tym obozie nie wiedzieliśmy wcześniej i to pan przywiózł nam tę informację.
Tak.
Co pan czuł w tym momencie, gdy pan pisał nazwę obozu Neuengamme?
Uzupełniam ten fragment historii, prawda, który byliśmy wszyscy świadkami, prawda, ci, którzy tam
zrobił
przebywali.
Pan to w imieniu wszystkich?
Oczywiście w imieniu wszystkich.
Tak? W imieniu wszystkich, którzy przeszli.
Nie swoje nazwisko pisałem, tylko, tak, tylko obozu.
Ta nazwa wpisana pańską ręką zostanie na tej ścianie na zawsze.
Tak wygląda.
Podobnie jak nazwiska na liście pamięci przygotowywanej przez Muzeum Gulag 121.
Tak,
bardzo. Proszę pana, bardzo panu serdecznie dziękuję za tę wielką pracę wykonaną dla ocalenia, dla historii, wiedzy, którą pan zebrał. Bardzo panu serdecznie dziękuję również za przybycie do studia i za opowiedzenie nam o swoich losach.
Dziękuję również.